W audycji Cisza w Eterze gościmy dzisiaj Katarzynę Lipkę z Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji i redaktorkę prowadzonego przez Fundację portalu fakenews.pl. Tak jak wspomniałam przed kilkoma minutami, można byłoby odnieść wrażenie, wchodząc dzisiaj na stronę fakenews.pl, że jest to strona poświęcona walce z dezinformacją dotyczącą pandemii koronawirusa, bo tych informacji rzeczywiście jest najwięcej. Jaka jest specyfika walki z tego typu fake newsami dotyczącymi pandemii?
Tak, rzeczywiście jest to bardzo zauważalne, nie tylko dla nas, ale i dla czytelników, że tych fake newsów dotyczących COVID-19 jest w tym momencie bardzo dużo i nie bez przyczyny został ukuty na nie termin infodemia w związku z tym, ponieważ przytłacza nas ilość informacji i towarzyszy temu bardzo duży szum informacyjny. Nie jesteśmy w stanie przyjąć i przeanalizować tylu treści, które do nas docierają z każdej strony. Ale myślę, że problem akurat tych konkretnych fake newsów jest związany też z tym, że to jest problem globalny i każdego z nas to dotyka. Każdy z nas spotkał się z sytuacją, w której odczuł pewne konsekwencje tego, co się dzieje w związku z pandemią. Tutaj też czuć troszeczkę porażkę naszego systemu edukacji, bo oprócz tego, że najczęściej nie posiadamy zbyt dużej wiedzy, by wyrobić sobie opinię na te skomplikowane tematy związane z wirusologią i immunologią, to myślę, że bardziej istotną kwestią jest to, że nie wynieśliśmy ze szkoły czegoś takiego jak myślenie krytyczne i takiego przekonania, że nie zawsze musimy mieć opinię na każdy temat i że to nie jest porażka przyznać się do błędu. I myślę, że to sprawia, że takich opinii właśnie, które się pojawiają, jest coraz więcej. Też mam wrażenie, że media głównego nurtu nie podźwignęły odpowiedzialności na początku, szczególnie to było widoczne, kiedy było bardzo dużo sensacyjnych nagłówków, które też nakręcały nasze emocje. Wiadomo, że jeżeli się czegoś bardzo boimy, to jesteśmy bardzo też podatni na dezinformację, bo czujemy jakby w zalewie tych wszystkich informacji. Kiedy nie wiemy, co o tym wszystkim sądzić, czujemy taki niepokój narastający, brak kontroli nad własnym życiem i tracimy poczucie bezpieczeństwa. I to w prosty sposób możemy odzyskać, jakby ufając takim prostym wyjaśnieniom, które daje właśnie fake news. Proste wyjaśnienie na bardzo skomplikowane tematy. Momentalnie odzyskujemy takie poczucie kontroli, poczucie takiej wpływu na to, co się dzieje.
Tutaj tak naprawdę poruszamy bardzo dużo wątków też i związanych na przykład z psychologią i z wpływem informacji, ze sposobem, w jaki odbieramy informacje, dlaczego akurat takie, a nie inne są dla nas bardziej atrakcyjne. No właśnie, czy przypadkiem nie próbujemy się dowartościować też, czując przynależność do konkretnej grupy, na przykład wyznającej te same przekonania. Tutaj wątków jest naprawdę bardzo dużo, więc na razie zostawimy je na bok, ale chciałabym wypytać o to dokładnie, z jakimi typu informacjami, z jakimi najczęstszymi fake newsami musicie się zmagać w waszej pracy. Jakich zagadnień, jakiego typu filmów na przykład, albo artykułów pojawia się najczęściej? Coś, co rzeczywiście przewija się najczęściej w tych zgłoszeniach na przykład od czytelników, od internautów?
To jest dość ciekawe, bo jeśli chodzi o tematykę, to ona jest bardzo zmienna. Ona jest bardzo zmienna, bo jest bardzo zależna od tego, co się obecnie dzieje. Jest zależna od wydarzeń na świecie. I tak na przykład przed dostępnością szczepionek mieliśmy bardzo mało informacji na temat właśnie szczepień. Na samym początku pandemii było więcej zgłoszeń odnośnie takich tematów jak bagatelizowanie samej choroby COVID-19, porównywanie do grypy, skuteczność lockdownów i maseczek była wtedy na topie, że tak powiem. Odkąd pojawiły się szczepienia, to szczepienia są tematem numer jeden i nie pojawia się taki temat, który byłby w stanie przejąć pałeczkę w tym maratonie. Czasowo pojawiają się tematy alternatywnych leków, które w opinii środowisk antyszczepionkowych mają być skuteczne przeciw COVID-19, ale to też jest związane z wydarzeniami, tak jak na przykład ostatnia konferencja prasowa, na której ogłoszono właśnie wyniki polskiego badania odnośnie skuteczności mantedyny. Wtedy obserwowaliśmy duży pik, jeżeli chodzi o i wchodzenie na naszą stronę na konkretne artykuły dotyczące właśnie mantedyny i też powstawały kolejne teorie lub były odgrzewane stare kotlety, które demontowaliśmy już jakiś czas temu. Też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że czasami niektóre informacje wracają po roku i przez długi czas się zastanawiałam, z czego to wynika, bo one tak wracały tak znikąd, jakby nie były związane z żadnymi wydarzeniami, a później w redakcji przedyskutowaliśmy to i sobie przypomnieliśmy, jak na Facebooku raz na jakiś czas dostaniemy informację o wspomnieniu, które nam przypomina o zdjęciu, które umieściliśmy rok temu, więc to też trochę napędza jakby trendy czasami w taki dosyć niespodziewany sposób.
Albo na przykład czasem też wraca to samo zdjęcie, ta sama grafika, ale przywołująca całkiem inne okoliczności. Na przykład zmienia się imię i nazwisko bohatera, powiedzmy, zdjęcia, czy infografiki, czy cytatu, cytat, który jest, powiedzmy, nie wiem, którym jest opatrzone takie zdjęcie. To chyba też obserwujecie.
Jeżeli chodzi o te informacje covidowe, to mniej. Chociaż to jest bardzo popularna technika, jeśli chodzi o zdjęcia z protestów antyszczepionkowych i nieraz też weryfikowaliśmy takie zdjęcia, czy one na pewno pochodzą z tego miejsca. Pamiętam jedno zdjęcie, którym się zajmowaliśmy, było udostępniane wiele razy już kilka lat wcześniej w przeróżnych kontekstach. W zeszłym roku było udostępnione w kontekście protestu antyszczepionkowców w Wiedniu, natomiast samo zdjęcie było wykonane w latach 80. w Moskwie. I co ciekawe, też pojawiały się różne informacje, czy to zdjęcie przedstawiało, teraz do końca nie pamiętam, co to było związane z sytuacją polityczną, która w tym czasie się rozwinęła. Natomiast to samo zdjęcie było przedstawione też jako zdjęcie z koncertu Metallica w tym roku, też właśnie w tym samym miejscu. Więc tak, zdarzają się, ale najczęściej dotyczą one właśnie zdjęć tłumu w kontekście protestów antyszczepionkowych. A takie zdjęcia już, jeżeli chodzi o osoby konkretne, to raczej są bardziej specyficzne dla innego typu dezinformacji. Też tych zdjęć, które są umieszczone w innym kontekście, jeżeli chodzi o pandemię jeżeli chodzi o pandemię i protesty, jest tak dużo, że już przestaliśmy się zajmować wszystkimi, bo to jest niewykonalne, żeby przy każdym zgłoszeniu je weryfikować. Uznaliśmy, że po prostu te najbardziej popularne, te, które budziły najwięcej kontrowersji, omówiliśmy i to też uczy trochę naszych czytelników, jak rozpoznawać te treści, bo też staramy się, jak piszemy artykuł, nie dawać krótkiego wyroku, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale też tłumaczyć, w jaki sposób to zostało przerobione bądź umieszczone w innym kontekście, jeżeli opisujemy jakąś informację, to staramy się wytłumaczyć dokładnie, jaki chwyt erystyczny tam został zastosowany, na jaki błąd poznawczy jesteśmy narażeni w tym przypadku, jak on działa, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli wytłumaczymy to dobrze przy jednym artykule, to jest większa szansa, że ktoś, kto przeczyta, będzie bardziej rozumiał, w jaki sposób ta manipulacja działa i będzie potrafił zidentyfikować te chwyty przy innej okazji. Więc to też jest jakby taka inwestycja w przyszłość trochę.
No właśnie, to teraz może przejdźmy jeszcze do takiego pytania, które mnie też szczególnie nurtuje. Mamy już zgłoszenie i prawdopodobnie, znaczy na pierwszy rzut oka widać, że rzeczywiście jest to fake news. Co dzieje się dalej? Jak wygląda praca nad sprawdzaniem takiej informacji, nad przygotowywaniem artykułu? Jak dużo czasu trzeba poświęcić? Na pewno oczywiście to się różni w zależności od, że tak powiem, kalibru dezinformacji, ale no właśnie, ile mniej więcej zajmuje praca nad takim jednym artykułem?
No właśnie, czas jest tutaj dużym problemem i to pod wieloma względami. Pierwszy kontekst jest taki, że im dłużej zwlekamy z naszym artykułem, tym do mniejszej liczby osób on trafi, bo już nie będzie się wpisywał w trendy, które są w tym momencie popularne, ale też nam bardzo zależy na tym, żeby on został przygotowany w sposób jak najbardziej rzetelny, więc czasami po prostu musimy się z tym pogodzić, że przeczyta tego mniej osób, a poświęcić mu po prostu więcej czasu. Też czynnik czasowy jest ważny, dlatego że żadna z nas nie działa w fundacji jakby na cały etat, działamy hobbystycznie po naszej regularnej pracy, po prostu zajmujemy się walką z fake newsami, więc też to dużo zależy od naszej dostępności, czy mamy po prostu fizyczny czas na to, ale już jeżeli się zdarzy, że jesteśmy dostępni i możemy całe swoje siły poświęcić na to, żeby usiąść do takiego artykułu, to faktycznie zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jak bardzo jest to skomplikowana informacja. Czasami zdarzają się bardzo proste fake newsy, które można bardzo szybko zweryfikować. Ostatnio miałam na przykład taki przypadek, że pojawiła się informacja, która była bardzo popularna w zeszłym roku, latem zeszłego roku, na temat testów PCR. Chodziło o komunikat CDC, w którym informowano o tym, że jeden z testów dłużej nie będzie już rekomendowany do 31 grudnia 2021 roku, jakby był rekomendowany. Od 1 stycznia tego roku już rekomendacji do stosowania tego diagnostyki COVID-19 nie będzie. Ta informacja była zalążkiem do tego, że pojawiły się w sieci informacje, że testy CDC orzekła, że testy PCR nie są wiarygodne. Też w tym komunikacie było takie sformułowanie, że ten test konkretny nie różnicuje wirusa SARS-CoV-2 od grypy. Przy czym przy złym tłumaczeniu i przy braku zrozumienia dla tematu mogło to być odebrane, bo ten komunikat był cytowany, to nie było tak, że ktoś ukrywał ten komunikat i ukrywał źródło tej informacji. Komunikat był wklejony w treść tej dezinformacji. Więc dla osoby, której język, może znajomość języka nie pozwalała prawidłowo tego przetłumaczyć, bądź nie miał takiej wiedzy, żeby zrozumieć, co ten komunikat znaczy, mógł rzeczywiście pomyśleć to, co przedstawiała udostępniona dezinformacja, mianowicie, że test PCR nie rozróżnia wirusa SARS-CoV-2 od grypy. Natomiast w rzeczywistości chodziło o to, że ten test wykrywał tylko wirusa SARS-CoV-2 i identyfikował wirusa SARS-CoV-2. I jest to jeden z setek testów, które są rekomendowane przez CDC. I ten konkretny test został wycofany ze względu na to, że on właśnie wyróżnia tylko i wyłącznie wirusa SARS-CoV-2, a dostępne jest w tym momencie mnóstwo testów, które identyfikują jednocześnie, czy w materiale znajduje się wirus SARS-CoV-2 i jednocześnie dają nam informację, czy w materiale jest dostępna grypa. I wprowadzone to zostało też z tego powodu, że laboratoria diagnostyczne są teraz bardzo zawalone pracą i spadły nam statystyki odnośnie wirusa grypy, ponieważ jest napływ materiałów, jeżeli chodzi o testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 i jest mniej badań, jeżeli chodzi o wirusa grypy. I przez to, że rekomendowane są te testy, które wykrywają i wirusa SARS-CoV-2 i grypę jednocześnie, uzyskujemy dwie informacje tak naprawdę z jednej próbki. I tym była podyktowana ta decyzja. Natomiast została wykorzystana przez środowiska antyszczepionkowe właśnie w taki sposób. I mimo, że tak naprawdę identyfikacja tego, weryfikacja tego wymagała zaledwie kilku minut, przynajmniej w takim czasie nam się udało to zweryfikować, szczególnie, że źródło było podane wprost, nie trzeba go było szukać, to mimo tego, że weryfikacja tego była dosyć prosta i myśmy artykuł napisali dosłownie w kilka godzin, się pojawił jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, tego samego dnia, bądź następnego dnia na naszej stronie, to mimo to w Sejmie pojawiła się konferencja prasowa jednej z partii politycznych, która przedstawiała ten komunikat jako dowód na to, że testy są niewiarygodne i CDC to właśnie przyznało. Co jeszcze jest istotne tutaj, to ta dezinformacja pojawiła się w lipcu zeszłego roku, kiedy zostało to ogłoszone, że tej rekomendacji po nowym roku nie będzie. Natomiast ona wróciła z nowym rokiem, jako że właśnie się kończył ten termin. I od tego czasu było w sieci bardzo dużo analiz fact-checkingowych na ten temat, więc wystarczyło tak naprawdę wpisać w wyszukiwarkę i na pewno zajmowało to dużo mniej czasu niż zorganizowanie konferencji prasowej.
Ale z jakiegoś powodu jest to wykorzystywane jako dowody. Zanim jednak też o to zapytam, to jeszcze jedno pytanie dotyczące pochodzenia fake newsów. Też takie pytanie, które gdzieś w międzyczasie mi się zrodziło. Tak się zastanawiam, czy są na przykład, no właśnie, bo skąd biorą się te fake newsy? Czy na przykład podczas zbierania zgłoszeń i analizowania tych informacji jesteście w stanie na przykład wyróżnić jakieś główne źródła, skąd pochodzą fake newsy dotyczące pandemii? Czy są jakieś takie, no nie wiem, powiedzmy link do artykułu z jakiejś strony i już wiecie, że tak, ta strona jest już znana z tego, że tam pojawiają się fake newsy dotyczące, no właśnie, pandemii koronawirusa. Czy w ogóle jesteście w stanie coś takiego wskazać, kilka takich jakby najbardziej popularnych źródeł, gdzie te informacje, skąd te informacje są rozprzestrzeniane?
Tak, te informacje w większości, znaczy często jesteśmy w stanie je zidentyfikować źródła, takie, które jakby najczęściej stoją za tym, co się pojawia w mediach społecznościowych, ponieważ te informacje są generowane najpierw w artykułach, najczęściej w artykułach na portalach internetowych i linki do tych portali są potem udostępniane. Bardzo często są to konkretne strony, z których artykuły są dalej kopiowane na inne tego typu podobne strony, więc obserwujemy też, że jeżeli jakiś artykuł pojawi się w tym konkretnym źródle, które zidentyfikowaliśmy jako gniazdo, to wiemy, że znajdziemy go w tej samej niezmienionej formie również na tej stronie i jeszcze na następnej stronie, dosłownie bez żadnych zmian, copy and paste to samo.
I oczywiście doskonale rozumiem to, że nie podaje pani celowo tych nazw portali po to, żeby nie reklamować się niepotrzebnie stron czy źródeł, które specjalizują się w produkowaniu fałszywych informacji, które mają docelowo, niestety, ale siać zamęt i dzielić opinie i sprawiać, że jesteśmy mniej ufni faktom naukowym.
Absolutnie nie chciałabym ich reklamować. Nie chciałabym napędzać wejść na stronę, ale to nie chodzi tylko o samo wejścia. Mam wrażenie, że też jakbym wymieniła coś, jakąś stronę z pełnej nazwy, to też w odczuciu środowisk spiskowych byłaby pewna gloryfikacja i jakby dowód na to, że oni jednak pokazują tą prawdziwą prawdę.
No właśnie, a o tym, dlaczego w to wątpimy i dlaczego pojawiają się wątpliwości, słysząc takie, a nie inne argumenty, O tym jeszcze porozmawiamy, ale w drugiej godzinie audycji, ponieważ na razie zrobimy tutaj przerwę na antenie niebawem serwis informacyjny do rozmowy z Katarzyną Lipką z Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji. Powrócimy po godzinie 23.00.